Głogusz. Wieś nieopodal Sulechowa. Pracownia.
Na ścianie dyplom mistrzowski. Izba rzemieślnicza w Krakowie, pod spodem paradane, a na samym dole organ mistrzostwa.
Tak, jestem z tego dumny, nie ukrywam tego. I tak naprawdę cieszę się niezmiernie, że w życiu dane mi było dokonać wyboru zostać organmistrzem.
Tutaj widzę taki dość ciekawy, ni to instrument, ni to zabawka. Co to jest?
To ma tak ścisłe powiązanie z tym dyplomem organmistrzowskim, ponieważ jest to model organów po to, żeby można było na nim zaprezentować naprawdę w bardzo uproszczony sposób, aczkolwiek bardzo konkretny sposób działania organów w jakimś pewnym określonym systemie.
To jest miniatura, tutaj jest
bardzo, tak,
ile te klawisze, 7,
tu jest jedna oktawa,
5, 13,
tak, jedna oktawa, 12 sztuk tak naprawdę, bo to 12 półtonów, ale jest tu wszystko, właśnie ta klawiatura, jest tutaj mnik, który możemy pompować powietrze, podawać, tak, jest tam z tyłu również taki większy mieszek troszeczkę, w którym to powietrze stąd.
A zagrać można na tym?
Tak, można, magazynuje się w tym środku większym miechu, żeby to powietrze było równego w miarę ciśnienia i są piszczałki zrobione ze stopu cyny. O. Bardzo mała skala.
Słyszę
jest
Bacha, tak.
No, temat, który chyba w większości jest znany, jest trudny do zagrania. Instrument spełnia rolę tylko modelu. Jak to gra i jak to działa?
Może usiądźmy na chwilę i opowiem pan, jak to się zaczęło.
Radio Zachód przedstawia Mistrz Adam z Głogusza. Reportaż Cezarego Galka.
Myślę, że z organami to jest tak trochę jak zapatrzenie się w drugiego człowieka. Czyli mężczyzna na dziewczynę, na kobietę, a kobieta na mężczyznę. W którymś momencie to zapatrzenie powoduje, że dokonują w życiu wyborów i postanawiają ze sobą być razem, zakładając rodzinę, decydując się, że resztę życia spędzą razem na tak zwane dobre i złe. Tak jest z zawodem chyba. Myślę, że z zawodem człowieka, który chce go wykonywać naprawdę. Naprawdę, czyli tak jak mamy w Małym Księciu, że kogoś kochamy naprawdę i z kimś jesteśmy naprawdę i robimy coś naprawdę. Aczkolwiek, żeby to swoje miejsce w życiu znaleźć, to nie jest też takie proste. Nie ma takich rozwiązań. Tego trzeba szukać. Szukać, aczkolwiek dać się też ponieść w własnej fantazji. W moim wypadku to wiele okoliczności się na to złożyło. Po pierwsze miejsce. Jestem osobą urodzoną na terenie ziemi lubuskiej, z czego jestem bardzo dumny. Bardzo się z tego cieszę i zawsze o tym bardzo głośno i wyraźnie mówię. Moim miejscem urodzenia i wychowania, tam gdzie powstały moje pasje, moje ambicje, to jest Drezdenko. Jest to miejscowość, w której funkcjonuje organ mistrzostwo w pigułce. Czyli coś, co możemy jednym małym medykamentem zażyć. Oczywiście, żeby to zażyć, trzeba to chociaż odrobinę poznać. W Drezdenku są 3 kościoły. 3 różne instrumenty pod względem wielkości, ale wybudowane przez 3 różnych znaczących organmistrzów wywarły wielki wpływ na europejskie budownictwo organmistrzowskie. W kościele pod wezwaniem Przemienia Pańskiego Wilhelm Sauer, 30-głosowe organy. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, tam są 18-głosowe organy Barnima Grüneberga z 1914 roku. Ostatni, nieduży, 8-głosowy instrument firmy Schlag und Seine ze Świdnicy Wałbrzyskiej w kościele Matki Bożej Różańcowej, historycznym katolickim kościele. Spotkanie z tymi organami dla mnie było szczególne, a w zasadzie z ich widokiem wzrastałem od chłopca. To było również to, iż byłem ministrantem, więc na organy mogłem spoglądać z perspektywy ołtarza, patrzeć na ich przede wszystkim monumentalny wygląd. Zerkając w zasadzie z perspektyw ołtarza na organy, czułem zawsze wielką przestrzeń. Przestrzeń zarówno architektoniczną, jak i przestrzeń brzmieniową. Coś, co było niesamowite, ponieważ to ten instrument pobudzał wszystkich, którzy uczestniczyli w liturgii, do tego, aby śpiewali. Do tego, żeby oni się angażowali w tą przestrzeń muzyczną kościoła, żeby oni uczestniczyli w tym nabożeństwie. On ich ten instrument zmuszał wręcz. Myślę, że atmosfera miejsca, w którym byłem, liturgii, tajemniczości, jaką w sobie liturgia ma, dużej wyobraźni, którą człowiek też uczestnicząc w liturgii jako elemencie ponadczasowym, to wywołuje coś, co budziło jakieś wielkie zainteresowanie, coś, co budziło chęć uczestniczenia w tym nie tylko z perspektywy ołtarza, ale myślę z perspektywy takiej namacalności. Przyjść, podejść, zobaczyć, wejść do środka, poczuć, dokładnie tak, poczuć, powąchać to, nie? Tak, rzeczywiście zdarzały się coraz częściej później takie możliwości, w których ja za przyzwoleniem miejscowego organisty miałem możliwość do instrumentów wejść. Oczywiście to przyzwolenie było również ze strony wówczas i księdza proboszcza. Pozwalał wejść do organów i zobaczyć, jak to w środku w organach jest. To są symboliczne drzwi. Tak naprawdę na pierwszy rzut oka patrzymy i w zasadzie nie dowierzamy szereg różnych mechanizmów, różnych urządzeń sterujących całą tą techniczną warstwą instrumentu i nagle zaczynam poznawać ten element łączący mnie z tym powstającym dźwiękiem, łączący człowieka uczestniczącego w liturgii, uczestniczącego w mszy Kościoła katolickiego. Tak, dzisiaj troszeczkę może mówię tak dwujęzycznie, ponieważ ja czasem też uczestniczę w liturgii Kościoła Ewangelickiego, dlatego liturgia Kościoła Katolickiego i Ewangelickiego są dla mnie ze sobą tak bardzo ze sobą zespojone, ponieważ w obu przypadkach przeżywam podobną sytuację. Muzykę, która mnie zbliża ku tak naprawdę wartościom nadprzyrodzonym. Otwieramy się na odczuwanie obecności wartości nadprzyrodzonych. Ja w tym uczestniczyłem zawsze przez szereg długich lat, właściwie do młodzieńca, ponieważ skończyłem przygodę z ministrantowaniem. Miałem gdzieś tak powiedzmy z lekka 20 lat, kiedy rozpocząłem już swoje czasy studenckie. W organach wówczas zobaczyłem kompleksowe urządzenia, które powodują, iż instrument zaczyna żyć. Nie potrafiłem ich wtedy zdiagnozować. Najprostszym elementem do opisu, to do stwierdzenia, że on istnieje, to jest miech, ponieważ tam się znajduje powietrze, on charakterystycznie bardzo wygląda. W organach zauważyłem po raz pierwszy piszczałki. Stwierdziłem, że te piszczałki są i drewniane, i metalowe. Zobaczyłem w organach konstrukcję, wydawałoby się niemożliwą do wykonania przez człowieka. Organmistrz, organmistrzostwo to nie jest coś, co można dzisiaj tak na co dzień gdzieś poznać, dotknąć, co jest łatwe i proste do zobaczenia. A ja jako młody człowiek wówczas, nie mający żadnych punktów odniesienia, miałem okazję z tym się zapoznać, miałem okazję to zobaczyć, a jednocześnie stwierdzić po iluś tam w swoich własnych przemyśleniach, że to przecież zrobiły ręce ludzkie. To nie zostało wymyślone przez kosmitów, tylko zostało to zrobione przez ludzi, którzy żyli kiedyś na tych terenach do 1945 roku. To oni byli inspiratorami stworzenia i pozostawienia po sobie tych wartości, jakim są organy. Ja w tamtych czasach już byłem na tyle dojrzałą osobą, ponieważ już przechodziłem proces kształcenia muzycznego. Uczyłem się grać na fortepianie, tak, to jest mój początek. Jak to i współcześnie jest, to rodzice mówili, dobrze, gdyby dzieci nasze umiały grać, to im w życiu na pewno się przyda, pomoże, otworzy im szersze perspektywy, albo też i myślenia. No, w moim wypadku rzeczywiście to się ziściło. No ale wracając do tamtych sytuacji, chciałem poznać, jak to jest w ogóle z organami, bo to jest inaczej niż z fortepianem, niż z pianinem. Do pianina to zawsze można, odkrywając górną klapę, zajrzeć i stwierdzić, że tam są jakieś młoteczki, że tam są struny, że tam jest coś, co jest tym dźwiękotwórczym elementem. A w organach poznać konstrukcję, wielką konstrukcję obudowaną, to, co jest za tą szafą organową, za tymi piszczałkami prospektowymi, to, co powoduje to, że tam coś w środku jest i stamtąd wydobywa się dźwięk, że tam powstaje to, co jest tym czymś, czym jest muzyka. Ja nie miałem żadnego przewodnika, tak poza organistą, który powiedzmy nas tam wpuścił. Aby poznać organy, to trzeba się czegoś nauczyć. To trzeba poznać ludzi, to trzeba wędrować. Tak jak kiedyś wędrowali czeladnicy po egzaminie czeladniczym parę lat, poznając inne tajniki wśród innych mistrzów, inne tajniki danego rzemieślniczego zawodu, aby w przyszłości być lepszym mistrzem, żeby mieć możliwość zdania egzaminu mistrzowskiego, żeby poznać tajne może i tajemnicze sposoby budowania instrumentu, wytwarzania części, uzyskiwania tych najbardziej właściwych efektów swojej pracy. Generalnie organy mnie pasjonowały jako wszystko, jako całość. Nigdy nie dzieliłem muzyki organowej, jako grania na tym instrumencie, jako organ mistrzostwa. Traktowałem to jako jedną wielką całość. Daleki jestem od tego, żeby siebie porównywać do kogokolwiek, ale inspiracją dla mnie była zawsze postać Jana Sebastiana Bacha, który był wielkim kompozytorem i wielkim wspaniałym instrumentalistą jako organista i również był cenionym, znaczącym, z którego opinią, zdaniem się liczono, rzeczoznawcą organów, czyli musiał się znać na technikach twórczych organów barokowych. Więc to była dla mnie inspiracja. Przeczytałem wszystkie dostępne wówczas w języku polskim książki Jana Sebastiana Bacha. To wszystko, co tam było zawarte, to też było jakby moim wyznacznikiem też. Ja chciałem podobnie, więc uczyłem się wszystkiego, co jest związane z techniką budowy organów, ich historią powstawania. Uczyłem się wszystkiego, co jest związane z organami w sensie praktycznym, czyli postanowiłem również w toku nawet już w swoich czasach studenckich zainteresować się problematyką edukacji muzycznej swojej. Zaowocowało to skończenie szkoły muzycznej drugiego stopnia w klasie organów. No i oczywiście ten element rzemieślniczy musiał w końcu też się gdzieś pojawić. Ja szukałem swoich dróg pod koniec lat 80. Poznałem organmistrza, który zaczął mnie pomalutku wprowadzać w tajniki budowy organów, tajniki ich naprawiania, ich strojenia. Zaczęła się trzywątkowość w moim życiu w kontekście organów, czyli muzyk, organista, rzemieślnik. Trzeci wątek to ten specjalista od historii organów, nie? Czyli żeby być dobrym organmistrzem, to trzeba też się znać na wszystkim, co w historycznym ujęciu zostało stworzone, począwszy od stylów, poprzez materiały, sposób wykonawczy. Poznawałem równolegle te kierunki, ale stwierdziłem w którymś momencie, że nie da się, jest to niemożliwe, niewykonalne. No i cóż, ja dokonać musiałem jakiegoś wyboru. Wiedziałem o tym, że tego się nie da. Przed wyborem był okres kształcenia. Studiowałem jeszcze wtedy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, studiowałem wychowanie muzyczne, ale jednocześnie wtedy podjąłem decyzję, zaraz po pierwszym roku studiów, że pasjonując się organami, podejmę jakieś kształcenia w kierunku organów. Moim pierwszym etapem kształcenia było studium organistowskie we Wrocławiu przy Papieskim Fakultecie Teologicznym, który ukończyłem. Zakończyłem również później studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, dając mi też powiedzmy takie podstawy szerokiego patrzenia na problematykę muzyczną, a edukacja praktyczna, no to jest długotrwały proces. Nie ma w określonych miejscach specjalistów w tej dziedzinie. W naszym regionie do tej pory tą funkcję, tą lukę wypełniłem w tej chwili ja, ale do tej pory takiej możliwości nie było, więc trzeba szukać. Szukałem ludzi, którzy mi pomogą, którzy zechcą ze mną współpracować, to znaczy bardziej ja chciałbym z nimi współpracować na każdych możliwych warunkach, żeby tylko poznać coś więcej i nauczyć się czegoś więcej niż człowiek umie dzisiaj. Tak poznałem organmistrza. On był autochtonem z Wałcza, pan Brent, który sukcesywnie przyjmował mnie na takie kilkumiesięczne praktyki latem, wyjeżdżając na różne prace z nim w teren do pracy przy organach. Ja uczeń, sztyft, jak to mówią Niemcy, sztyftować u kogoś, czyli terminować. Ja ten zainteresowany i majster, mistrz. Tak było z panem Brentem. Kiedy pan Brent odszedł, ja próbowałem to robić tak po swojemu, tak jak to czułem. Po prostu wchodzić do organów, patrzeć z szacunkiem zawsze dla miejsca, czyli dla kościoła i z szacunkiem dla instrumentu, żeby nic nie zepsuć, nic nie uszkodzić, oglądać, podziwiać, sprawdzać, próbować, poznawać. To człowiek sobie gdzieś tam w głowie później układał, dyskutował z różnymi osobami, z różnymi, naprawdę od organmistrzów różnej maści i różnej wiedzy, rozmawiam do bólu, nie? Zgodnie z taką prostą zasadą, która mi towarzyszy do dzisiejszego dnia, zawsze mówię, słuchajcie, to zrobili ludzie, więc my też możemy to zrobić. W moim warsztacie, z moimi pracownikami, mam ich 4, ucznia też, nie? Jeśli występuje jakiś problem, który musimy pokonać, to po prostu go rozważamy, dyskutujemy i zawsze kwintesencją tego jest właśnie takie powiedzenie, nie? Żeby to dało nam otuchy. To zrobili ludzie, więc my też możemy to zrobić, nawet jeśli ten problem jest spory, duży, ale przy potencjale naszym i kontaktach, które posiadamy, zawsze możemy kogoś spytać się, kogoś doradzić, z kimś porozmawiać, żeby efekt ten ostateczny był właściwy, był dobry i on, żeby służył też ludziom. Był kiedyś taki moment, w którym chyba dzisiaj dopiero z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że zacząłem na organy patrzeć zdecydowanie inaczej. To chyba jest też syndrom tego, co człowiek ma w życiu zrobić, co powinien zrobić, na co powinien zwrócić uwagę. Ma dokonać czegoś ważnego i ma to ważne przekazać innym ludziom. Tkwiąc w tym wszystkim, zaczynamy to rozumieć. Dźwięk, barwę, zaczynamy rozumieć to, dlaczego to jest właśnie takie, a nie inne i naszą rolę w tym wszystkim. Rola organmistrza, w tym wypadku takiego organmistrza jak ja, czyli takim organmistrzem, który musi dostrzec, zauważyć historyczny instrument. Ale nie tylko sam instrument jako dzieło, które wiemy o tym, że ono swojego wyglądu, swojego kształtu i swoich zasad konstrukcyjnych jest historyczne, ale ono jest historyczne, bo ono ma w sobie pewne wartości, które stworzyli ludzie przed ilomaś tam. I my musimy zrozumieć tamtych ludzi, tamtą epokę, żeby stworzyć przy procesie restaurowania, konserwowania tego instrumentu, bądź rekonstrukcji pewnych elementów, stworzyć atmosferę tamtych zasad. To chyba nastało dużo później, bo to jest związane z dojrzałością. Ja często mówię, żeby być dobrym organmistrzem, to trzeba chyba w życiu dużo pokory, ale też dużo dojrzałości, po prostu dużo dojrzałości jako człowieka, bo w organach kumuluje się wszystko to, co jest związane z naprawdę szeroko pojętymi wartościami muzycznymi. Tam jest wszystko. To jest wielki proces, który przeszedłem i o którym nie jest tak prosto łatwo mówić. Ja mogę o nim mówić, mogę o nim opowiadać. To było dużo później, kiedy ja sobie uświadomiłem, kim ja chcę tak naprawdę być. Bo dzisiaj wiem, jeśli mówię o sobie jako organmistrzu, to mogę powiedzieć, że ja jestem organmistrzem restauratorem. Jestem organmistrzem konserwatorem. Ja jestem tym, który potrafi na instrument i problematykę organów spojrzeć z perspektywy czasu. Taki musi być dobry restaurator. Musi być dobrym detektywem. Musi posługiwać się dobrze historią. Historią to namacalną, bo on ma organy, które musi odtworzyć, jakieś pewne części, pewne elementy. Obserwując, musi sobie uświadomić, jak to kiedyś było zrobione, jak to było zamontowane gdzieś. Musi poszukać wzorców, najlepiej u tego samego budowniczego organów, jak u niego to było technicznie wykonane. Ale po co o tym mówić? Za dużo słów nie potrzeba, ja wam to pokażę. Chodźmy do warsztatu.
To jest ta pracownia, tak?
Trochę tu skrzypi. Historycznie w jakimś miejscu, bo miejsce też nie jest nowe.
Pachnie drewnem i gorzelnią.
Tak, obok jest gorzelnia. Jako miejsce takie, w którym do dzisiejszego dnia waży się spirytus gorzelniany. Dzisiaj, zgodnie z zapachem, chyba z, no jak to się nazywa, no z kukurydzy, bo trochę taki zapach.
A tutaj widzę tak. Skrzynia, tak?
A, ja to okryję. Nakryte, żeby zabezpieczyć przed kurzem.
To jakby organy wyjęte gdzieś z tej przestrzeni historycznej, kościelnej,
tak, i
to przeniesione do pana warsztatu.
Tak, to jest instrument, który jest u nas od roku. Organy z kościoła w Kosieczynie. Najstarszy drewniany obiekt w tej części Europy. Na pewno w Polsce najstarszy, aczkolwiek organy nie mają aż takiego starego rodowodu. Jest to instrument około 100-letni z hakiem. Dinegot i Janot z Nowego Tomyśla. Mamy tylko dwa instrumenty tego budowniczego na terenie województwa lubuskiego.
Gotianot?
Dinegot to jest imię, a Janot to jest nazwisko.
Niemiec.
Tak, z Nowego Tomyśla. Niemiec, który rozpoczął swoją działalność organmistrzowską na początku XX wieku i te organy są, myślę, że jednych z pierwszych jego dzieł, budował instrumenty niewielkie, jedno bądź dwumanołowe o kilku bądź kilkunastu głosach. To jest instrument bodajże z 1902 roku, o ile dobrze pamiętam, bądź 1901. klasyczne rozwiązania organ mistrzowskie, wiatrownice klapowo-zasuwowe. Tak. Klapy, sprężyny, to są już zrekonstruowane wiatrownice, wykonane na wzór oryginalnej, ponieważ tamta była prawie zniszczona kompletnie przez szkodniki drewna.
A tu widzę kilka stanowisk, na każdym coś innego jest realizowane, tutaj też jakieś drobne rzeczy, stosy różnych...
Z różnych drobnych części, tak, bo organy to jest konstrukcja, która składa się z dużej ilości drobnych elementów, w zależności oczywiście od tak zwanego systemu. Dobrze zrobić, dobrze odtworzyć, z dobrych materiałów, żeby służyły wielu pokoleniom na przyszłość.
Płytki kości jakiej? Wołowej?
Tak.
Co to jest?
Kość wołowa? Ja pokażę. Ach, to jest historyczny materiał.
To jest ta okleina na klawisze.
Tak, to są płytki kości wołowej, które odpowiednim klejem przyklejamy później na klawisze, obrabiamy. Tak. To jest historyczny materiał, najbardziej trwały, wbrew pozorom. To może podlegać najwyżej tylko wytarciu w jakiejś średnicy, gdzie tam częściej jest to używane, ale będzie to służyło naprawdę dziesiątki lat, czego żywym przykładem są na przykład instrumenty, które my restaurujemy.
Przejdźmy dalej. Klawiatura tak. Podobna do fortepianowej, widzę.
Podobna, tak, wielkości do fortepianowej. Może ta kolorystyka ze względu na kość wołową ma różną barwę, ale to jest zaletą dobrego historycznego materiału.
Wygląda jak stare, oczywiście.
Wygląda jak stare, tak, dokładnie tak. Jest to wypolerowane, to z tych samych płytek, które tam widzieliśmy, które pokazywałem, z tych samych płytek jest to już przyklejone klawiaturę, jest to obrobione, ma to wszystko swoje odpowiednie kształty, wyglądy, swoje ranty, swoje, że tak powiem, już wykończenia. A tutaj na klawiszach tych tak zwanych czarnych mamy też nowe nakładki zrobione, w tym wypadku z hebanu, właściwie z drewna hebanowego. Nie? Wygląda to całkowicie naturalnie, nie ma tu żadnego plastiku, nie ma tu jakiejś sztuczności, tak naprawdę większość rzeczy spoiwem nawet, który to spaja, to jest klej kostnoskórny.
Widzę, że dużą część pana warsztatu zajmują piszczałki, bo to przecież jest to serce tego instrumentu.
Tak, bo organy to instrument dęty klawiszowy. Czyli,
to jest też z tego samego miejsca?
To jest z tego samego miejsca, to są wszystko piszczałki stare. Jeszcze nie wykonywaliśmy żadnych prac kościoła w Kosieczynie. Może zagra? Kiepsko może, ale może będzie minął. Ta będzie lepszy.
Przykurzone.
Tak, przykurzone, tu zjedzone przez robaki, są nieszczelne, trzeba to wszystko jeszcze...
A większą dmuchniemy? O, tutaj ta duża jest.
Kiepsko.
Będzie pan miał co robić.
Tak, dużo pracy jest. Tam spróbujemy jeszcze może tą. Te są już wykonane, są już nowe, odtworzone.
To tak zwany pryncypał, czyli głos podstawowy, tak?
Głos podstawowy w organach pod względem barwy, niedefiniowalny z jakimkolwiek innym instrumentem.
Trudno byłoby dmuchnąć, bo to duża fujara.
Spróbujemy może tu jakoś. Jest drewniany. I tak na pierwszy rzut oka, właściwie ucha, brzmi pryncypałowo, czyli brzmi tak, jak powinien być pryncypał, charakterystycznie dla swojej barwy. Pryncypałowo.
A tutaj obok widzę kompletna szafa, tak, organowa?
Tak, to jest góra szafy z instrumentu z Kosieczyna. Ona też jest przechowywana u nas ze względu na prowadzone prace w kościele. Tak, to jest sosna. Ładnie zresztą wygląda, ona jest stara, nie? Tak fajnie wyczyszczona.
Ciemna jest,
ale ona już jest wyczyszczona, zakonserwowana. Nie ma tam już, bynajmniej nie powinno być szkodników drewna.
Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Gdzie jest ta dusza organów? Bo pokazał mi pan piszczałki, szafę, tam jakieś skomplikowane, pneumatyczne urządzenia. Znalazł pan tą duszę gdzieś?
Dusza jest wszędzie, w każdym miejscu. To zależy wszystko od człowieka, bo to jest to, nad czym człowiek się zatrzyma, zastanowi się, nad czym do niego będzie to coś przemawiać. Ta piszczałka wykonana na wzór menzur Ludwika Hartiga, naszego lubuskiego budowniczego organów, wykonana z różnych gatunków drewna, od sosny poprzez klon, gruszę, buczynę, po to, żeby dobrze brzmiała. Dla mnie duszą jest ta klawiatura obłożona kością wołową, czy też posiadająca okładziny z hebanu. No i duszą dla mnie jest to brzmienie, ponieważ to wszystko razem, element po elemencie, stworzy instrument, a instrument będzie służył wartościom muzycznym,
Niektórzy mówią, że to głos Boga przemawia przez te organy.
Myślę, że tak. Zresztą w takim wolnym tłumaczeniu nawet przepisy Kościoła katolickiego mówią, że najbardziej właściwym, w ogóle właściwym instrumentem dla liturgii Kościoła katolickiego są organy piszczałkowe, które swoim majestatem brzmienia, swoim potęgą, urokiem brzmienia mają zbliżać duszę ludzką i umysł ludzki ku Bogu. On troszeczkę pociągniemy wyżej.
Co pan robi teraz?
Zaklepałem odrobinkę tak zwany otwór wrotowy w nodze piszczałki, żeby powietrza do piszczałki dostawało się mniej, co spowoduje, że ona się wyciszy, będzie cichsza troszeczkę, ona się stonuje po prostu. To, co państwu tu opowiadam o dźwięku, o brzmieniu, to jest takie jak gdyby przejście między tu warsztatem, a ostatecznym miejscem, gdzie organy są ustawione, czyli w tym wypadku kościołem. Proponuję, udajmy się do Klęmska, do miejsca, w którym stoją najstarsze, odrestaurowane w tej chwili, zgodnie ze sztuką organ mistrzowską, zasadami restauracji organów, najstarsze, odrestaurowane, funkcjonujące organy w województwie lubuskim.
To nie jest daleko stąd, prawda?
No, to jest bliziutko, bo tak mniej więcej maksymalnie około 20 km, także szybciutko się tam przemieścimy i będziemy mogli kontynuować.
Klębsk. Zabytkowy kościół.
Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Ale my do organów pójdziemy,
tak,
nie?
Tak, pójdziemy do organów, dlatego że będziemy tam sobie...
To pójdziemy z tej strony.
Tak, jak najbardziej, nie?
W drugi raz jak będzie mistrz jechał do Edzi, do bloku i...
I o tego?
No i tak to trzeba czekać, nie? Bo nikt
no,
kluczy nie ma,
nie,
tylko ja.
Aha, bo pani Weronika wspominała właśnie,
tak,
że pan ma klucze
tylko,
dzisiaj.
Tylko ja cały czas mam klucze. O nie, nikt nie ma, nie ksiądz nie ma.
Jeszcze wisi plakat o inauguracji lubuskiego szlaku organowego. Super, tu jest wszystko zawsze zostawione.
Tu się wszystko zaczyna, w tym kościółku, prawda? A,
ten kościół jest zawsze takim początkiem wielu myśli, wielu rzeczy. Ten tajemniczy klucz, raz w jedną, raz w drugą stronę, przekręci odpowiednią stronę.
Ciekawe wejście na organy osobne.
To jest tak, wejście przez tę emporkę tymi schodami.
To się w ogóle nie spotyka. Widzę, pełna obsługa. Pan Ryszard zdjął pokrowiec od klawiaturki.
Takie przykrycie. Myśmy zrobili takie zakrycie, gdyśmy zachowali organy, żeby niepowołane osoby.
Tak. Nawet, jak to mówiłem mistrzowi, że ja wycieczki tu nie puszczam. Dlatego, że to jest dzieło takie, że wszystko tu się może wydarzyć, nie?
No wiem, panie Ryszku, bo ostatnio byłem z córką tutaj i też mnie pan nie wpuścił.
Może tak. Ja nawet mistrza nie chciałem kiedyś wpuścić.
Dopóki się nie przystawiłem, no, ponieważ tak się złożyło, że pan Ryszard jest tutaj od pewnego czasu. Pełni funkcję tą społeczną, funkcję kościelnego. Przedtem był ktoś inny.
Strażnik sztuki.
Tak, dokładnie tak. Ktoś inny i myśmy się nie znali. Jeszcze pompuje się... Znaczy zaraz to przestanie. Wszystkie elementy konstrukcyjne w organach są zachowane w takim ujęciu historycznym, czyli tak samo jak zrobił to budowniczy organów w 1822 roku. Są tutaj dwa klinowe miechy obsługujące system zasilania powietrznego. Jak widać, historyczne kanały. Te miechy są tutaj za tą zabudową, ale jest również wentylator. Czyli to już nowoczesne urządzenie, które jest usytuowane pod samym spodem.
Na samym... A te dwa takie wielkie pedały to...
A to można tego nadal używać. Tak, jakby ktoś chciał sobie, że tak powiem...
Nadmuchać?
Podmuchać, pokalikować, mówiąc tak dosłownie. Albo dostał za pokutę pokalikować godzinę, nie? No to jest do dyspozycji akurat.
I tak było oryginalnie, tak, wtedy, kiedy powstał ten instrument?
Tak było oryginalnie. Tradycyjne rozwiązanie do kalikowania też funkcjonuje. Można to podeptać.
Kalikowania, czyli dmuchania?
Czyli tak, dmuchania, podawania powietrza metodą w tym wypadku nożną, nie? Czyli wstajemy i tymi nogami ciężar ciała swój raz na jedną stronę, raz na drugą stronę przesuwając, dostarczamy powietrze do miechów, miechy następnie kanałami do organów i w ten sposób powstaje dźwięk. Tak jeszcze po to, żeby w ogóle uruchomić instrument, to musimy pociągnąć taki rejestr, który się nazywa wentyl. Wentyl, historyczna nazwa w tym wypadku, i dopiero mamy teraz możliwość uruchomienia wszystkich z 10 rejestrów. 8 jest ich w manuale, czyli w klawiaturze, którą gramy rękami, i dwa są w sekcji pedałowej, czyli tej części instrumentu, która obsługiwana jest nogami.
Widzę podwójny flet, ale też jest viola da gamba. Czyli tak, z tego to wynika, że jest to instrument o korzeniach barokowych.
Tak. 1822 pierwsze organy Ludwika Hartwiga, postaci bardzo istotnej dla europejskiego budownictwa organowego, akurat urodzonego w naszych stronach, w Nowej Soli, uczącym się zawodu u wnuka budowniczego organów w Krzeszowie. Michael Engler młodszy, zwany również śląskim Zilbermanem. Charakteryzowała się ta postać tym, że budował duże instrumenty, oczywiście o brzmieniu barokowym.
A Krzeszów to oczywiście siedziba cystersji.
Tak. Ideę barokowych zasad budowania instrumentów są w tym małym instrumenciku, 10-głosowych organach Ludwika Hartwiga zawarte. Skąd ja o tym wiem? Tak się złożyło, że miałem okazję również zwiedzać organy krzeszowskie. Instrument ów też był mniej więcej w tym samym czasie poddawany procesowi restauracji, konserwacji. Wykonywała tę pracę niemiecka firma z Drezna. Znam tam akurat w tej firmie jednego z organmistrzów, takiego człowieka, który zajmuje się właśnie restaurowaniem historycznych instrumentów. Więc metody budownicze, które miał Michael Engler, tak naprawdę są powielone przez Hartwiga takimi samymi sposobami, w ten sam sposób obrabiany materiał.
I to pan widział wszystko podczas restauracji tego organu?
Tam i mogłem tu spokojnie, tutaj spokojnie sobie to
To jest pierwsze dzieło kompletnie ukończone przez pana?
Pierwsze dzieło, które rozpoczęliśmy w nowym warsztacie, zaczęliśmy funkcjonować w tym nowym warsztacie w Głoguszu. I ono jako, powiedzmy, takie pierwsze historyczny, kompleksowy, najstarszy instrument w tej chwili funkcjonujący w województwie lubuskim, kompletnie skończone.
Manuał jest taki dość tak, skromny. Trochę. Postawił pan sobie nuty, widzę, że Jezu bleibt meine Freude, tak. Czyli innymi słowy jest to dzieło Bacha, tak, oczywiście.
Tak, transkrypcja z 147 kantaty Jana Sebastiana Bacha. Ja też zagram tutaj fragment, ponieważ to opracowanie, które mam, to jest na instrument trzymanułowy. Można to też zagrać na dwumanułowym instrumencie. My tu mamy tylko do dyspozycji jeden manuał, więc ja...
Plus nogi, powiedzmy tak, o tym. Tak, to jest tak, w ogóle tak. Ewenement organów, że gra się również nogami.
Ja w ogóle przepraszam wszystkich, bo ja mówię, zostałem organmistrzem, w związku z tym uprawiam zawód organmistrza i ten zawód muzyka, czy może inaczej te moje kwalifikacje, czy też umiejętności muzyczne organisty są trochę zapuszczone, bo no, systematycznie
skromność, nie ćwiczę. Skromność. Bardzo pięknie temat wyszedł.
No tak, ten, w którym oryginalnym opracowanie na chór.
Tak, takie piękne soprany tak, śpiewają.
Piękne soprany to śpiewają, tak, tak. To jest przepięknie zrobione, to bardzo ładnie brzmi w różnych opracowaniach, na różne instrumenty. Ja chyba z wiekiem, ja też wyciszam się w różnych rzeczach, więc najbardziej kameralne opracowania są najbardziej przyjazne dla mojego ucha. Czy mniej dźwięków, czy więcej subtelności, czy więcej szlachetnego brzmienia. Sam Bach, pisząc swoje utwory, na niektórych z nich są zapiski Ad Majorem Dei Gloria, czyli na wielką chwałę Bożą. On wierzył w takiego samego Boga, jakiego my wierzymy.
Tutaj, jak wspomnieliśmy przed wejściem do kościoła, rozpoczyna się lubuski szlak organowy. To jest nowa sprawa, która powstała w głowie organmistrza bardziej niż organisty.
To moje poszukiwanie organów, to moje poszukiwanie swojego miejsca na ziemi w kontekście organów, ono ciągle trwa. Kiedyś dokonałem wyboru, dzisiaj widząc potrzeby tego regionu, widząc wielkie bogactwo kulturowe, jakim są organy pozostawione, będące w lubuskich kościołach, więc staram się zwrócić uwagę na ich obecność, na coś takiego, że one tam są, coś z tym instrumentarium organowym należy zrobić.
No tak, i są też świadectwem kultury i historii, którego nie można wynieść i do końca zniszczyć.
No właśnie, nie wolno wynieść i nie wolno zniszczyć.
Zaczęło się tu w Klemsku, był koncert jakiś czas temu, no i co dalej?
Koncert, został wydany folder, taki informator o pierwszych wytypowanych, pierwszych instrumentach, które mają funkcjonować na szlaku, sympozja, koncerty planujemy już na przyszły rok.
Ile jest takich instrumentów na terenie województwa lubuskiego, które warte są uwagi?
W mojej opinii to każdy instrument organowy jest warty uwagi. W takich kategoriach powinniśmy to rozważać, że...
Ile?
Wszystkie. Wszystkie są temu warte.
Czyli?
Szacuję dziś około 400.
400 instrumentów, w tym wiele jeszcze do odkrycia.
Dokładnie tak. Te miejsca wymagają poznania, wymagają mówienia o nich, na to, żeby ludzie chcieli zapoznać się z tymi instrumentami, żeby wiedzieć, że one tam są, że myśmy je widzieli, że one mają swoje bogactwo, po to, żeby uruchomić jakiś pewien proces świadomości wśród społeczeństwa.
Mówimy bardzo dużo, a muzyka czeka. Znów Bach? Oj, Bach chyba zdominował.
Nie wszystko się mi tutaj da, ale jakiś temat znowuż. Zrobimy to może tak. Oczywiście też tak.
No bardzo pięknie, bardzo pięknie.
Przyznam, że nie grałem tego bardzo dawno. Mam przed sobą tak zwane kwity, mówiąc.
Panie Czarku
wie, co to są kwity, nie? No to nie są te rzeczy, na których dzisiaj się, na niektórych szuka kwitów, nie? Tylko to są nuty po prostu, dzięki którym możemy odczytać muzykę i ją zagrać. Dawno nie grałem, przepraszam, są pomyłki. Kiksy to jest samo życie, to jest mój wybór.
Gdyby pan z tego miejsca, tu właśnie przy tym manuale, w pięknym kościele w Klemsku, malowanym, mającym swoją historię i ewangelicką, i katolicką, wielosetletnią, gdyby stąd miał pan spojrzeć na całe swoje życie, tak jak rozpoczynaliśmy opowieść o tym chłopcu, który wszedł do kościoła raz i drugi i od strony ołtarza oglądał organy, które go zafascynowały, które go wciągnęły w jakąś niesamowitą historię, które zaczęły do niego mówić, no nie powiem głosem Boga, ale coś w tym również było.
Dokonałbym tych samych wyborów.
Co pan czuje, siedząc właśnie tutaj przy manuale tych pięknych organów, no w których już teraz i też jest ślad pana dotyku, nie tylko ich budowniczego i tych wszystkich palców, organistów, którzy korzystali z tego instrumentu.
Ja się cieszę, że to mogło być moim udziałem. Satysfakcja z tego, co człowiek robi, i to jest satysfakcja z tego, że to, co człowiek robi, może służyć ludziom.
Jeżeli za 100 lat ktoś tutaj stanie, zauważy ślad pana działalności? Gdzieś napisane coś może?
Tak, jest. W sekretnym miejscu zrobione ołówkiem, ponieważ taka jest tradycja.
A co jest tam zapisane w tym sekretnym miejscu?
Tylko podpis i data.
Jaki podpis?
Adam Olejnik, organmistrz. Możemy zagrać finał.
Był to reportaż Cezarego Galka, w którym wystąpił Adam Olejnik, organmistrz z Głogusza. Radio Zachód, październik 2012.